Dzień dobry, jesteśmy na forum ekonomicznym w Karpaczu ze studia dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej. Witam Zbigniew Bartuś, a moim rozmówcą w naszym studio jest profesor Stanisław Kowalczyk ze Szkoły Głównej Handlowej, kierownik Zakładu Rynku i Bezpieczeństwa Żywnościowego. Człowiek bardzo wielu funkcji w życiu, nie będę ich wymieniał, kto chce może sobie sprawdzić. Ale to daje pewną perspektywę ciekawą na różne tematy. Jednym z najgorętszych takich tematów dyskutowanych tutaj w świecie, w tej pana działce, czyli w działce żywnościowej, która stała się niesamowicie ważnym tematem związanym z bezpieczeństwem, jest właśnie bezpieczeństwo żywnościowe Europy, ale też reszty świata, Afryki przecież i tak dalej. Coś się wydarzyło takiego w tym niewidzialnym dotąd dla przeciętnego zjadacza chleba łańcuchu dostaw, że zaczęliśmy mówić o tym zagrożeniu. Co jest źródłem tych zagrożeń? Jakie pan profesor przewiduje konsekwencje? A w dalszej części naszej rozmowy spróbujemy jeszcze zapytać o remedia.
Tak, rzeczywiście bezpieczeństwo żywnościowe w ostatnich latach stało się jednym z takich, powiedzmy, najbardziej palących problemów. I to jest tak, że nawet coraz więcej osób ma świadomość, że istnieje rozróżnienie pomiędzy bezpieczeństwem żywnościowym a bezpieczeństwem żywności, tak? My mówimy dzisiaj o bezpieczeństwie żywnościowym, czyli tak najbardziej ogólnie, jak można to ująć, jest to taki stan, kiedy każdy konsument w każdej chwili może kupić żywność, która spełnia jego oczekiwania pokarmowe. Jest to żywność bezpieczna pod względem zanieczyszczenia, wolna od zanieczyszczeń i jednocześnie niezafałszowana, tak? No to jak łatwo się domyślić, przy takiej definicji znacznej części ludzi na naszej planecie, Ziemia, nie stać na coś takiego, tak? Natomiast no, jest to pewien cel, do którego dążymy i pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych staramy się, aby no, populacja nasza była w stanie mieć zabezpieczone to bezpieczeństwo żywnościowe. Co się stało w ostatnim czasie? Rzeczywiście mówimy coraz częściej o bezpieczeństwie żywnościowym, ponieważ w ciągu ostatnich kilkunastu lat wystąpił pewien niespotykany wcześniej zjawisk z różnych obszarów, który dotyka bezpośrednio bezpieczeństwa żywnościowego i to dotyka w sposób negatywny. I tutaj można zaliczyć i bardzo silne turbulencje rynkowe, czyli częste kryzysy, które rozpoczęły się jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku, a pamiętajmy, że rynki rolne są zglobalizowane tak samo jak rynki energii, paliw, metali szlachetnych i tak dalej, i tak
łatwo
dalej.
To zweryfikować w pierwszym, lepszym sklepie osiedlowym.
Tak nawet, jest, prawda? I wchodząc na giełdy światowe, gdzie są obok na przykład bawełny czy obok platyny, notowana jest na przykład pszenica czy kukurydza, tak? Do tego doszły oczywiście problemy klimatyczne, to znaczy nie było od wielu lat tak silnej koncentracji zjawisk przeciwnych, to znaczy z jednej strony susz, a z drugiej strony tak zwanych deszczy nawalnych, tak? To znaczy susze, które dzisiaj występują w tak zwanym rogu Afryki, nie występowały od 40, niektóre nawet 50 lat, co doprowadziło, że na znacznych obszarach Afryki w ogóle nie ma zbiorów, nie ma żniw, tak? Z drugiej strony mamy nieprawdopodobne burze i deszcze tak zwane nawalne, gdzie na przykład farmerzy w Kalifornii nie są w stanie w ogóle zbierać plonów, tak? Do tego dochodzą jeszcze to, czego w przeszłości nie znaliśmy, znaczy pandemii koronawirusa na przykład i wreszcie wojny militarne w Europie. No pamiętajmy, że od wojny w Jugosławii, która jednak nie miała takiego wpływu na rynek żywności, jest to pierwsza wojna po 1945 roku, która ma bezpośrednie przełożenie na poziom produkcji żywności w Europie. To wszystko powoduje, że bezpieczeństwo żywnościowe w znacznej części krajów zaczyna się chwiać. I to trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, zarówno w tych biednych, jak i w tych najbogatszych. Dla przykładu, podam Państwu, jest taka miara, tak zwany globalny wskaźnik bezpieczeństwa żywnościowego. Stany Zjednoczone od wielu lat były na pierwszym miejscu pod względem poziomu bezpieczeństwa i wartości tego wskaźnika. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu ostatnich 3 lat z miejsca pierwszego na świecie Stany Zjednoczone spadły na 13 miejsce. Także to dotyka wszystkich, i bogatych, i biednych.
Mimo, że nie są sąsiadami tej wojny, prawda?
Pomimo, że nie są sąsiadami tej wojny, ale tak jak powiedziałem, no, to jest tak zwany efekt motyle, jak mówią ekonomiści, tak? To znaczy, cokolwiek się stanie w kraju na antypodach, natychmiast ma to swoje konsekwencje w przeciwległej części świata. I dzisiaj na przykład złe zbiory w Australii natychmiast się odbijają na cenach zbóż i w Europie, i w Ameryce Północnej.
Panie profesorze, w przypadku zerwanych łańcuchów dostaw, na przykład w automotive, podjęto pewne działania polegające na przenoszeniu pewnych aktywności z Dalekiego Wschodu do Europy. Polska staje się beneficjentem tego typu działań. Podobne na przykład w dziale leków i tak dalej, bo mówimy o bezpieczeństwie cały tak. czas. Czy w kwestii produkcji żywności, no, która zależy przecież od aury, od miejsca, leki możemy produkować w zasadzie wszędzie, a pszenica nie urośnie wszędzie, tak? Czy my możemy podziałać w podobny sposób, żeby to bezpieczeństwo zwiększyć naszymi działaniami?
Znaczy, z produkcją rolniczą jest zupełnie inaczej niż z pozostałymi obszarami i sektorami gospodarki narodowej. Dlaczego? Dlatego, że przy produkcji rolniczej istotne są trzy czynniki, to znaczy praca, ziemia i kapitał. Dwa pierwsze są mobilne, praca i kapitał, natomiast trzeci, ziemia, nie. I w związku z tym, co się dzieje? A mianowicie mamy sytuację taką, że centra produkcji rolniczej nie pokrywają się z centrami konsumpcji żywności. Dlatego jest niezbędny handel międzynarodowy, żeby część tej produkcji wytworzonej w jednym obszarze przesuwać do innego obszaru. Wojna w Ukrainie ewidentnie to udowodniła, tak? Dlatego, że znaczna część krajów Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Azji Południowej importuje duże ilości zboża z Ukrainy, która, pamiętajmy, od ponad 100 lat była nazywana spichlerzem Europy. To nie my żeśmy wymyślili, tylko nasi pradziadkowie wymyślili to określenie, ukuli, że jest to spichlerz Europy, tak? Przede wszystkim nieprawdopodobnie duże areały bardzo żyznej ziemi. W związku z tym, no, Ukraina jest w stanie naprawdę wyprodukować dużo zboża i wyeksportować to zboże. W momencie, kiedy zamknęły się porty czarnomorskie w lutym ubiegłego roku, tak jak powiedziałem, znaczna część krajów natychmiast ucierpiała, ponieważ okazało się, że nie ma tego zboża, a więc niestety nie ma i żywności.
No i co możemy z tym zrobić w tej sytuacji geopolitycznej?
No, sytuacja geopolityczna zawsze wymaga działań politycznych, tak? To znaczy, no, wiemy, że udało się w lipcu ubiegłego roku częściowo udrożnić ten kanał czarnomorski eksportu ukraińskiego zboża. Teraz on jest znów zamknięty. To znaczy, musimy pamiętać o jednej rzeczy, że na świecie jest 8 miliardów ludzi, tak? My jesteśmy te 8 miliardów w stanie wyżywić jako całość z nadwyżką. Bez większych problemów dzisiaj, to co dzisiaj jest produkowane, gdyby nie było marnotrawione, spokojnie wyżywiliśmy około 10-11 miliardów ludzi. To jest po pierwsze. Po drugie, niestety, co jest bardzo istotne, to, że świat dzisiaj nie cierpi na niedobór żywności. Główny problem, jaki istnieje, to, o czym wielokrotnie mówił Amartya Sen, noblista chińskiego pochodzenia, problemem ludzi jest podział, tak? A nie produkcja. 200 lat temu słynny ekonomista angielski Robert Malthus stwierdził, że ludzie w pewnym momencie się nie wyżywią, bo przyrost ludności jest w postępie geometrycznym, a żywności w postępie arytmetycznym. Okazało się to nieprawda, na szczęście. Natomiast podział jest problemem. Dzisiaj znacznej części ludzi na świecie zwyczajnie nie stać na kupno żywności. I oczywiście teraz może powstać pytanie, co z tym zrobić. Tak jak pan redaktor słusznie zauważył, rozwiązania muszą być polityczne. Pytanie tylko, czy decydentów będzie stać na porozumienie. Bo niestety sytuacja jest tak, jak powiedziałem. Dzisiaj znaczne obszary Afryki nie mają kompletnie żywności. Musimy mieć świadomość. Są takie kraje, gdzie głoduje 50%, połowa populacji głoduje albo jest niedożywiona, tak? I oczywiście, no, możemy powiedzieć, że my w Europie mamy inną sytuację i nas to interesuje, tak? Że Ameryka Północna jest w innej sytuacji, ich to nie interesuje. Tylko pamiętajmy, że świat jest zglobalizowany i mamy jedną planetę.
Jesteśmy systemem
tak.
naszym połączonym.
I już kilkadziesiąt lat temu ekonomista angielski, taki John Nesbitt, w słynnej książce Megatrendy, powiedział, że jednym z megatrendów, który czeka świat w XXI wieku, on napisał tę książkę w latach 80., jest masowa migracja w kierunku południe-północ. I dzisiaj mamy tego konsekwencje.
Musimy o tym myśleć. Bardzo, bardzo dziękuję, panie profesorze. Naszą rolą mediów i nauki jest głoszenie wiedzy, informacji. Mam nadzieję, że ona dotrze
czasami do... także niepopularnych.
Miejmy nadzieję wspólną, że ona dotrze do decydentów.
Miejmy nadzieję.
Bardzo dziękuję za to.
Dziękuję również. Dziękuję Państwu.